Witam Was serdecznie, kochani braterstwo. W zasadzie z nikim się nie zdążyłem dzisiaj przywitać, bo w ostatniej minucie dojechaliśmy. Dlatego skorzystam z tego przywileju, że mogę z tego miejsca Was przywitać słowami naszego Pana pokój Wam. Zanim przystąpię do rozważań biblijnych, chciałbym braterstwu przesłać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa. Życzeniem zboru było na nabożeństwie niedzielnym, a także czwartkowym, ażeby tutaj do Was, na konwencję, do Chełmu, do wszystkich zgromadzonych przywieźć poczucia bratniej miłości, co z przyjemnością przyjmę. Kochani braterstwo, widzicie ten werset? Widzicie te słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które w zasadzie staje się mottem dzisiejszych naszych rozważań. I myślę, braterstwo, że nie przypadkowo. Uważam, że jest to wyraźna wskazówka Ducha Świętego, żeby zwrócić naszą uwagę na szczególne rzeczy, na to, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Pan Jezus wypowiedział wiele rzeczy do swoich uczniów, a szczególnie w ostatnim tygodniu, kiedy nauczał w świątyni, to chciał przekazać swoim uczniom najważniejsze rzeczy, które ich spotkają w przyszłości. Mówił im o tym, co ich będzie czekać, gdy on odejdzie. I gdy uczniowie mówili, jak piękny jest widok tej świątyni, jakie piękne są kamienie, piękny wystrój budynku, w którym oni składali swoje ofiary, to Pan Jezus powiedział, że mówię Wam, że w tym miejscu nie pozostanie kamień na kamieniu. Czy Pan Jezus nie lubiał pięknych budowli? Czy nie podobała mu się ta świątynia, którą zbudowali Żydzi jako drugą swoją świątynię? Myślę, bratestwo, że nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy patrzył na te mury świątyni i na tą służbę w tym miejscu, gdzie Żydzi przynosili i składali Panu Bogu ofiary, to patrzył także na serca ludzkie i był pełen trwogi i niepokoju, bo widział, chociaż ludzie przynosili ofiary i ofiary składali Panu Bogu, to jednak ich serce było dalekie od Pana Boga. Bardzo często szli w kierunku bałwochwalstwa, w kierunku grzechu, przemocy i przestępstwa prawa Bożego. A z świątyni uczynili jaskinie zbójców. Miejsce różnych przestępców prawa Bożego. Pan Jezus, gdy wypowiedział te słowa w wersecie 36, jak czytamy, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Z jednej strony patrzył na świątynię, a później powiedział, czuwajcie. Czuwajcie i módlcie się, abyście mogli ujść tego wszystkiego, co przyjdzie na was. Co przyjdzie też na cały świat. Wy, żebyście mogli ujść tego wszystkiego i stanąć przed Synem Człowieczym. I żeby, kochani braterstwo, zrozumieć słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, przed jakim niebezpieczeństwem On ostrzegał i o czym On mówił, musimy chociaż zwrócić uwagę na niektóre proroctwa tego rozdziału. Będziemy więc zwracać na proroctwa, bowiem one, jak napisał apostoł święty Piotr w swoim drugim liście, są drogowskazem dla nas i tą świecą świecącą w ciemnym miejscu. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset 19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czyńcie, trzymając się go niby pochodni świecącym w ciemnym miejscu. Dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych. Mamy się trzymać proroctwa jako tej pochodni, która świeci i oświetla ciemne miejsce do tego czasu, dopóki nie nastanie dzień. Do tego czasu, dopóki nie zaświta jutrzenka w sercach naszych. Dopóki nasz Pan Jezus Chrystus nie zostanie przez nas w pełni uznany i nie dojdziemy do połączenia się z Nim. To do tego czasu ma nam przyświecać proroctwo. Gdy braterstwo proroctwo zanika, to lud się rozprasza. Kiedyś powiedział mądry człowiek, obdarzony mądrością Bożą, kaznodzieja Salomon, w 29 rozdziale przypowieści Salomonowych, werset 18 czytamy. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Dzisiaj, braterstwo, bardzo często spotykamy się z takim oczekiwaniem, ażebyśmy coraz więcej mówili o rzeczach życiowych, o sprawach zmiany naszego charakteru, w jaki sposób mamy przestrzegać prawa. A mąż Boży, kaznodzieja Salomon, mówi tak, mówi ze swojego doświadczenia, bowiem bym dobrym psychologiem i oceniał to, co się dzieje w narodzie. I mówi, gdy zanika proroctwo, gdy nie ma objawienia, to naród się rozpada. Naród niszczeje. Prorok pański powiedział jeszcze coś więcej. Czytamy w wersecie 19. Samymi słowami sługi się nie poprawi. Choćbyśmy, braterstwo, wypowiedzieli wiele wspaniałych słów. Słów nauki, przepisów, zasad postępowania w naszym życiu, to proszę, braterstwa, później o tym zapominamy. Wracamy do swoich domów, do swoich codziennych zajęć i zapominamy nawet, o czym było mówione na tej konwencji. Samymi słowami sługi się nie poprawi, bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. Często słyszę takie zdanie, jaki był piękny wykład. Jak ładnie brat przedstawił, w jaki sposób mamy żyć i postępować w naszym życiu. Proszę bardzo, my to rozumiemy. Kaznodzieja mówi, sługa te słowa rozumie. Ale o nich później zapomina i nie bierze ich pod uwagę. Dlaczego ich nie bierze pod uwagę? Bo ustaje proroctwo. Zanika duch proroczy. A jeżeli zanika duch proroczy, to gubimy nasz cel. Nasz cel się zaciera. Staje się zamazany przed naszymi oczami. A jeżeli nie mamy celu, to nie mamy mobilizacji do postępowania za naszym Panem Jezusem Chrystusem. I wracamy po konwencji do swoich zajęć. Tak jak kiedyś powiedział apostoł święty Piotr, to ja idę łowić ryby. Ale gdy apostoł święty Piotr za sprawą Ducha Świętego zrozumiał proroctwa, zrozumiał pisma, które im przedstawił nasz Pan Jezus Chrystus, i które przedstawiali prorocy, to powróciło do niego życie duchowe. Bo proroctwo jest tą świecą, jest tą pochodnią, oświetlającą naszą drogę, wskazującą nam, gdzie mamy iść. i gdy nie ma braterstwa zrozumienia proroctwa, gdy przez proroctwo nie jest rozbudzone nasze serce, nasze uczucia, gdy sami dobrowolnie, nie z przymuszonej woli, ale ochotnie chcemy Panu Bogu służyć, to wtedy my rozpoznajemy właściwą drogę. I wtedy to przykazanie, które jest podane w naukach naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów, staje się dla nas czytelne i nie mamy problemu z rozpoznaniem drogi, którą mamy wybrać w swoim życiu. Bo przyświeca nam jeden, jedyny cel. Nadzieja powołania niebieskiego. I Pan Jezus w tym 21 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza mówi, że te wydarzenia, które będą się działy, one was mają mobilizować do tego, abyście czuwali. Abyśmy czuwali, ażeby nas ten dzień nie zaskoczył. Ażeby ten dzień nie stał się dla nas pułapką i czymś, co by przekreśliło naszą służbę dla Pana Boga. Pan Jezus, gdy wstał w świątyni i rozmawiał z swoimi uczniami, to wiedział, że ten wiek żydowski się musi zakończyć. Gdy patrzył na tą świątynię, to on widział nie tylko świątynię, ale widział cały naród izraelski. W pierwszym rzędzie widział tych, którzy sprawowali obrzęd tej świątyni, kapłanów i lewitów. Ale też patrzył na cały naród izraelski. I kiedy mówił o zburzeniu świątyni, to bardziej miał na myśli to, że ten naród już wcześniej leży w gruzach. Że ich serca są zdruzgotane i spustoszone przez odstępstwo od Pana Boga, przez grzech i bałwochwalstwo, przez brak posłuszeństwa. A składane ofiary są tylko taką zewnętrzną formą służenia Panu Bogu. Pan Jezus wiedział, że zakończy się wiek żydowski. Ale do swoich uczniów mówił i ostrzegał ich, że również zakończy się wiek Ewangelii. Zakończy się kiedyś czas powołania niebieskiego, bo on nie będzie trwał zawsze. Tak jak nie trwał zawsze wiek żydowski. Tak też i jest ściśle określony czas, że wiek Ewangelii się zakończy. Pan Jezus również przy tej okazji miał na uwadze to, że w ogóle zakończy się obecny wiek złego. Że ten okres złego, który panuje od czasu potopu aż do obecnej chwili, również nie będzie trwał zawsze. Że jest to czas przejściowy. Że ten czas kiedyś na pewno się zakończy. I gdy Pan Jezus im opowiadał o tych wszystkich rzeczach, to oni byli ciekawi. Panie, ale powiedz nam, kiedy się to stanie. Powiedz nam, kiedy się to stanie i powiedz nam, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy byli świadomi tych rzeczy i byli przygotowani na ten czas. Wtedy Jezus wyjaśnia, że to nie będzie tak prędko. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy, troszeczkę przybliżyła na ten cały rozdział 21 Ewangelii Łukasza, ale także 24 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Mówi, zanim przyjdą wojny, głody, mory, trzęsienia ziemi, które nie będą znakami końca, ale to będą wydarzenia, które będą poprzedzały czas zakończenia się wieku Ewangelii. A nawet Pan Jezus dalej w tym rozdziale mówi, przyjdzie czas końca tego świata. I o tym właśnie później mówi w wersecie 36. Czuwajcie i módlcie się, abyście uszli przed tym wszystkim. A żeby te tragiczne rzeczy, o których Pan Jezus tam mówił, ażeby nie stały się waszym udziałem. A żebyście nawet nie oglądali tych rzeczy. I nasz temat braterstwo będzie właśnie taką lekcją czuwania. A żebyśmy się uczyli, w jaki sposób mamy czuwać. Ja, braterstwo, nie podam wam konkretnych wytycznych, gdzie, kiedy, w którym miejscu, jaką macie podjąć decyzję. Ale ja posłużę się tymi proroctwami, o których mówił Pan Jezus. I apostołowie te proroctwa zapisali i nam przekazali, ażebyśmy byli świadomi tych rzeczy, które mam przyjąć. Ażeby to proroctwo świeciło i rozświetlało nam drogę, ażeby nam przypominało, co jest za nami, co dzieje się dzisiaj i co jeszcze jest przed nami. Uczniowie pytali, kiedy się to stanie. I Pan Jezus im odpowiedział. Mówi, będą wojny, będą różne tragiczne wydarzenia. Wy przez te wszystkie wydarzenia musicie przejść. Wy w tych różnych wydarzeniach musicie umieć się znaleźć i zachować i wy jeszcze w tych wydarzeniach musicie nieść poselstwo Ewangelii, że będą was wydawać na śmierć. Nawet najbliżsi będą was wydawać przez sądy. Musicie zanieść imię Jezusa Chrystusa przed namiestników, przed królów i przed cesarzem. I braterstwo, czyż te słowa nie spełniały się na apostole świętym Pawle i innych sługach pierwotnego Kościoła? Ale mówi, gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojsko, czytamy werset 20, 21 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. To był, braterstwo, czas, który Pan Jezus mówił do swoich uczni i to był szczególny znak, ażeby sobie zapamiętali. I braterstwo, uczniowie powtarzali słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i je zapamiętali. Przekazywali je innym. A już od lat 50. naszej ery one były zapisane w postaci Ewangelii. Żeby były świadectwem dla tych, którzy w tym czasie żyli i żeby były znakiem i przestrogą, który by im pomógł ujść tych wszystkich tragicznych rzeczy, które wtedy przyszły na Jeruzalem, na całe miasto, a także na cały naród izraelski. I mówi, macie czuwać, macie obserwować. Gdy zauważycie, że Jeruzalem jest już otoczone przez wojska, to wiedzcie, bądźcie przekonani o tym, że to jest ten czas, że przybliżyło się jego zniszczenie. Oni mieli czuwać i zwracać uwagę na to, w jaki sposób opuścić Jerozolimę. Bo Pan Jezus dalej mówi, że wy, którzy jesteście w mieście, uchodźcie z miasta. Którzy jesteście na zewnątrz miasta, nie wchodźcie z powrotem do wewnątrz. Bo miasto będzie zniszczone, a wy razem z nim. I ci, którzy uszli z Jerozolimy, zachowali swoje życie. Ci, którzy uwierzyli słowo Chrystusa, ocaleli. Którzy uwierzyli i czuwali. Którzy obserwowali, że miasto jest oblężane przez wojska rzymskie. Znaleźli wyjście i wyszli, bo czuwali. Pan Jezus po zburzeniu miasta mówi tak, werset 24 i dalej. I padną od miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Pan Jezus przepowiedział zniszczenie świątyni. Zniszczenie miasta Jeruzalem. Zniszczenie całego narodu. I mówi, że to Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż się wypełnią czasy pogan. I w tych słowach nasz Pan Jezus Chrystus przenosi nas już w prorokowaniu do końca wieku Ewangelii, do czasów ostatecznych. To proroctwo naszego Pana Jezusa Chrystusa wypełniło się symbolicznie i wypełniło się dosłownie literalnie. Bo jak wspomnieliśmy, gdy Pan Jezus mówił o zniszczeniu świątyni i o zniszczeniu miasta, to nie tyle patrzył na ten budynek literalny, ale patrzył na cały naród izraelski i na tą służbę Bogu, jaka wtedy miała miejsce w narodzie izraelskim. I Pan Jezus widział, że to wszystko legło w gruzach, czego później symbolem było zniszczenie miasta i zniszczenie świątyni. I nasz Pan Jezus Chrystus zastał już taką sytuację w Izraelu, kiedy przyszedł. Bo od czasów króla Sedekiasza Pan Bóg w szczególny sposób dotknął ten naród, że od tego czasu byli w niewoli, zniewoleni przez narody pogańskie, nie mieli wolności. A dosłownie świątynia była zdeptana przez Rzymian. Była zrównana z ziemią. I zrównane było miasto. I naród izraelski był wypędzony i zniszczony. I tak, braterstwo, taka sytuacja, taki stan Jeruzalem, stan tego miasta trwał do czasów nam współczesnych, aż do XX wieku. Wiele razy w historii Jerozolimy chciano odbudować to miasto. Ale braterstwo do tego nie doszło. Chociaż rozwijało się miasto pod inną nazwą. Miasto Kaptolina, ale nigdy nie była rozbudowywana Jerozolima. Jerozolima nie była rozbudowywana aż do czasu XX wieku, kiedy to 27 czerwca roku 67 Kneset uchwalił ustawę o odbudowie miasta Jerozolimy. Dlatego to są czasy nam współczesne. To są czasy, które my pamiętamy. To jest historia, która przechodzi przed naszymi oczami. Są to wydarzenia prorocze, których nie możemy nie zauważyć. Również kiedy patrzymy dalej na historię miasta Jeruzalem, to 30 czerwca 1980 roku Kneset uchwalił, że Jerozolima jest stolicą Izraela. Czy, braterstwo, nie jesteśmy świadkami tego? To było nie tak dawno. To było 30 lat temu, ale przecież większość z nas, braterstwa, pamięta ten moment, kiedy prasa ogłosiła uchwałę Knesetu, że Jeruzalem jest stolicą państwa izraelskiego. W tym też czasie Kneset przyjął uchwałę o dążeniu do rozwoju i dobrobytu miasta Jerozolimy. Tego nie było prawie przez 2000 lat. Bo Jerozolima była zdeptana przez pogan. Była zdeptana przez wojska rzymskie i była przez cały czas deptana, niszczona i pustoszona. Pan Jezus zapowiadał też koniec wieku Ewangelii. Koniec obecnego złego wieku. I również uczniom powiedział, kiedy się to stanie. I powiedział im, jaki będzie znak. Myślę, braterstwo, że te słowa 20 wersetu, które mówił do uczniów wtedy, mając na uwadze zniszczenie Jerozolimy w 70 roku naszej ery, mają dla nas w obecnym czasie szczególną wymowę. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Ja czytam wam, braterstwo, jedno z proroctwo Izajasza proroka z rozdziału 13. Przeczytamy od 4 wersetu. Słuchaj, na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj, zgiełk król, królestw i zgromadzonych narodów. Tu prorok nie pisze o wojskach, ale pisze o zgromadzonych narodach, które gromadzą się w szczególnym, ściśle określonym celu. I prorok pisze tak. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Ciągną z dalekiej ziemi od krańców nieba Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. I ktoś z braterstwa powie, no ale jaki to ma związek z oblężeniem Jerozolimy? Jaki to ma związek z tym czasem, o którym mówi Pan Jezus do swoich uczniów, gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska? Proszę braterstwa, gdy będziemy czytać dalej ten rozdział, rozdział 13, to dojdziemy do wersetu 10. I werset 10 brzmi tak. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Czy braterstwo nie kojarzy nam się z czymś ten werset? Czyż czytając ten 21 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza i czytając, jakie znaki będą towarzyszyły albo poprzedzały koniec świata, to w 21 wersecie czytamy tak. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Możemy więc zauważyć, że nasz Pan Jezus Chrystus zacytował to proroctwo Izajasza, które odnosi się do czasu poprzedzający zakończenie obecnego wieku. Gdy więc ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, to musimy czuwać. Musimy dzisiaj, braterstwo, czuwać i obserwować, czy widzimy taką sytuację. Czy widzimy sytuację, że gromadzą się narody, łączą się królestwa po to, ażeby dokonać ściśle określonej rzeczy. I Pan Bóg nazywa nawet w tym rozdziale, że to jest armia Pana. Tak samo, jak bardzo często w starożytności nasz Pan, a także Pan Bóg używali innych narodów, innych mocarstw do ukarania narodu izraelskiego. To nie znaczy, że Pan Bóg przygotowuje armię. To nie znaczy, że Pan Bóg przygotował króla asyryjskiego, a później króla babilońskiego, ażeby karać naród izraelski. Ale Pan Bóg dopuszczał, ażeby ci władcy realizowali swoje zamierzenie, bo te zamierzenia były zgodnie z Bożym planem, zgodne z Bożym zamiarem. I tak samo dzisiaj Pan Bóg dopuszcza na różne działania narodów, które nie są przeciwne Jego działaniu, które nie są przeciwne Jego woli. I od nas, braterstwo, teraz zależy, czy my czuwamy i obserwujemy. Czy czytamy i badamy proroctwa i porównujemy to z konkretnymi wydarzeniami, które nam winny pokazywać, czy Jerozolima jest otoczona od wojska, czy też nie. Bo przecież apostoł święty Paweł, kiedy mówił do uczniów, do naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa, to w 12 rozdziale listu do Żydów od 23 wersetu i dalej mówi, że my podeszliśmy do Nowego Jeruzalem. Podeszliśmy również do duchowego Jeruzalem, do miasta Boga. I tym Jeruzalem, nominalnym Jeruzalem duchowym jest całe chrześcijaństwo, o którym nasz Pan Jezus Chrystus również w tym proroctwie przepowiada. I gdy widzicie, że również ono jest otaczane przez wojska, to wiedzcie, że przybliża się jego zburzenie. tym czasie prorok mówi, że słońce się zaćmi i podobnie te słowa powtarza nasz Pan Jezus Chrystus. Tylko mówi je w innej formie, że będą znaki na słońcu. Słońce bardzo często przedstawia nam największe światło. Światło, które świeci bardzo mocno i światło, na które nawet nie możemy popatrzeć. Jest to symbol Królestwa Niebieskiego, Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nasz Pan Jezus Chrystus przepowiadał o takim czasie, jak również prorok Izajasz, że przyjdzie taki czas, że te nadzieje powołania niebieskiego będą gasły. Dobra, też to będzie znak na słońcu, że obietnice powołania niebieskiego będą w społeczności naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa zanikały. Coraz mniej będzie się o nich mówić i coraz mniej będzie się o nich słyszeć. Również Pan Jezus mówi, że będą znaki na księżycu i na gwiazdach. Księżyc bardzo często przedstawia nam zakon. Gdy dzisiaj patrzymy na różne religie chrześcijańskie, to w zasadzie wszystkie nie biorą pod uwagę Starego Testamentu. Bo uważają, że w tej chwili obowiązuje nas Nowy Testament od czasu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A gdy czytają zakon, to zakon im się kojarzy tylko ze składaniem krwawych ofiar. Nawet bardzo często nie mogą zrozumieć tego, że jak Pan Bóg dopuszczał na taką sytuację, ażeby tyle zwierząt musiało być składane w ofierze. Bo te ofiary miały uczyć każdego Izraelitę, w jaki sposób zbliżać się do Boga, do społeczności z Nim i miały wskazywać na prawdziwą ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, że będą gwiazdy spadać i zahuczy morze i fale. Gwiazdy to są szczególne autorytety. Autorytety, które w tej chwili tracą już na aktualności. Już nie ma autorytetu. Nie ma wielkich, wybitnych ludzi, nie ma też autorytetów religijnych. To braterstwo wszystko traci na ważności. Ludzie nie liczą się w tej chwili z żadnym autorytetem. Przecież braterstwo nie są to znaki, o których mówi nasz Pan Jezus Chrystus, które miały poprzedzić czas końca wieku Ewangelii, znaki, które w szczególny sposób powinny nas informować o tym, że ten czas zakończenia tego świata jest bardzo bliski. Wspomnimy jeszcze o drzewie figowym, bo mój czas już dobiega końca. Jest szczególny znak. O nim, braterstwo, nie możemy nie powiedzieć. Bo ten znak również wydarzył się za czasów naszego życia. Obserwowaliśmy te wydarzenia, kiedy odradzało się państwo Izrael. Nasi przodkowie, nasi poprzednicy wprawdzie wierzyli w proroctwa zapisany w Starym Testamencie i również proroctwa naszego Pana i apostołów, że przyjdzie czas powrotu narodu izraelskiego do swojej ojczystej ziemi. Bo wypełniły się nawet w sposób literalny czasy pogan na tym narodzie. I w 1948 roku powstało państwo Izrael. To już, braterstwo, jest historia. My już dzisiaj nie musimy wierzyć, że powstanie państwo Izrael. Bo my wiemy, uczymy się na lekcjach historii. Słyszymy o tym w wiadomościach, że państwo Izrael istnieje, że ma swoją stolicę, jak mówiliśmy wcześniej, Jerozolimę. Ale Pan Jezus mówi, patrzcie też na inne drzewo. Nie tylko na drzewo figowe, patrzcie na inne drzewo. I żeby nie przedłużać już czasu, powiem tylko, że w latach od 50 roku do 70 poprzedniego wieku najwięcej państw otrzymało swoją wolność i niezależność. W tym właśnie czasie, kiedy powstało państwo Izrael. I są to, bracia, szczególne znaki, które są tak bardzo widoczne, że nie można powiedzieć, że nie widzimy to, co się dzieje. Że nie widzimy tych znaków, które poprzedzają zakończenie się obecnego wieku. Tylko, braterstwo, od nas zależy, na ile my czuwamy i analizujemy te rzeczy i te wydarzenia, żeby one nas mobilizowały, pobudzały do większej wiary i gorliwości, ażebyśmy przed tym czasem, który ma przyjść na cały świat, mogli ujść i stanąć przed Synem Człowieczym. I Pan Jezus w wersecie 28 powiedział bardzo ważną rzecz. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Proszę bratestwa, my nie mamy czekać, aż te wydarzenia w zupełności się wypełnią. My musimy patrzeć, kiedy wojska otaczają Jerozolimę. Bo jak wojska wkroczą do Jerozolimy, bratestwo, to już jest za późno wychodzić. To już wtedy nie ma czasu na wyjście. Ale my w momencie, gdy widzimy, że te rzeczy się przybliżają, my winniśmy dopełniać naszego ofiarowania, naszego poświęcenia. To powinno nas mobilizować do większej wiary i gorliwości. Patrzeć na proroctwa i z własnej, nieprzymuszonej woli z każdym dniem coraz bardziej służyć naszemu Panu, służyć temu, z którym zawarliśmy przymierze. Pan Jezus wspomniał też, czuwajcie i módlcie się. Czy mamy braterstwo, czy Pan Jezus mówił, o co się mamy modlić? Pan Jezus nie wymienił tutaj, o co się mamy modlić. Ale w swojej modlitwie, którą nauczył swoich uczniów, mówił, proście o to królestwo. Bo my, bratestwo, oczekujemy nie tyle tego finalnego, kulminacyjnego momentu, który będzie złym okresem dla świata, bo będzie tragiczny, ale oczekujemy Królestwa. Królestwa Niebieskiego i Królestwa Bożego. I myśmy powinni się modlić o to Królestwo, ażeby poszło, przyszło jak najszybciej. Bo modlitwa, bratestwo, przynosi nam co najmniej dwie takie zasadnicze korzyści. Po pierwsze to gdy modlimy się, to oddajemy część należną, jako się należy Panu Bogu i Panu Bogu to sprawia przyjemność. Bo wszystko stworzenie powinno oddawać Mu należytą cześć i chwałę. A szczególnie Panu Bogu sprawia przyjemność, kiedy Jego lud, Jego uczniowie oddają Mu należytą chwałę. I w tym czasie, braterstwo, my również zbliżamy się do Pana Boga. W tym czasie Pan Bóg rozświetla nam tę drogę przez poznanie różnych proroctw, które pobudzają nas do aktywności i do działania w codziennym naszym życiu. Ażebyśmy nie wracali po konwencji, nie mówili, ja idę łowić ryby. Ale żeby to życie duchowe w nas rozwijało się coraz bardziej z każdym dniem. Iż bardziej widzimy, że ten dzień się przybliża. Modlitwa, braterstwo, kiedy zanosimy ją do naszego Ojca, spełnia jeszcze drugą bardzo ważną funkcję. Ona zmienia nasze serce. Bo gdy my formułujemy nasze potrzeby, nasze nadzieje, to, co chcielibyśmy, ażeby Pan nam ziścił, to, braterstwo, w tym czasie zmieniają się nasze uczucia, zmienia się nasze wnętrze. I to, braterstwo, modlitwa zmienia każdego człowieka. Im więcej czasu codziennie spędzamy na modlitwie, im częściej się modlimy, to częściej stajemy bliżej przed Panem Bogiem. A braterstwo, bliskość Pana Boga to zawsze nadzieja, to obietnica. Bliskość Pana Boga to dar życia. Bo Bóg jest Bogiem miłości i On nie skazał człowieka na śmierć, na zginienie, ale pozostawił mu nadzieję. Nadzieję życia wiecznego. Jeżeli, braterstwo, mamy dzisiaj taką nadzieję, nadzieję Królestwa Niebieskiego, to czuwajmy, obserwujmy i módlmy się, prośmy o to Królestwo, ażeby przyszło ono jak najszybciej, a my, braterstwo, ażebyśmy stali się uczestnikiem tego Królestwa. Tego, braterstwo, życzę. Sam pragnę zadania Panu Boga.